Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński miał w garniturze chipa. Tak zabezpieczano głowy państw. Ile lat temu? To co teraz tam się dzieje, nie? Ja się nie boję ludzi. Ja się boję wiedzy, jaką ja posiadam. Jak się można było dać wpakować na 25 lat więzienia za nic?
A ty się nie boisz wygłaszać takich otwartych stwierdzeń? No, też można ustalić, gdzie mieszkasz.
To on zdecyduje, czy mnie włączyć, czy mnie wyłączyć. Tylko on, ja w to głęboko wierzę.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Rok temu, w czasie mojego pierwszego spotkania z Miami, obiecaliśmy wam, że prędzej czy później nagramy materiał na ulicach Krakowa. Miasto to jest szczególne, ponieważ właśnie tutaj Miami rozpoczął swoją działalność kontrwywiadowczą. To pierwsza część odcinka. Zostawcie proszę polubienia, abyśmy dobili do 2000, zwiększając w ten sposób zasięg materiału, a ja odwdzięczę się wam publikacją drugiej części, w której mój gość opowiada o zamachu na swoje życie.
Tu autografy?
Autografy też złożysz swój.
Kurde, Molek, no.
Składałeś kiedykolwiek jakiś autograf? Na pewno, wielokrotnie.
Składałem, no.
No to cóż ci...
A gdzie Darek się podpisał tutaj?
Michalczewski?
No.
Gdzieś tam na desce rozdzielczej jest Darek, czyli rozumiem, że się znacie jakoś bliżej,
tak? Tak. Poznaliśmy się.
Dobra relacja?
Była zła. Była super. Była super, ale w wyniku tego, że ludzie, którzy go otaczali, szczególnie dwóch byłych policjantów, wprowadzali go po prostu w błąd. I uważam, że on im po prostu zaufał. Myślę, że już teraz też jest przekonany o tym, że popełnił jakieś tam błędy.
Chcesz coś do Michalczewskiego powiedzieć?
Że go pozdrawiam. Myślę, że przemyślał jakieś tam swoje... Ja nie mówię tutaj o sobie, nie? Bo to, co ma być, to będzie. Szkoda, że nasze relacje tak się zakończyły.
Widać, że to w tobie siedzi, bo w zasadzie ilekroć rozmawialiśmy, czy wymienialiśmy jakieś wiadomości, czy rozmawialiśmy przez telefon, to o tym Michalczewskim, o Dariuszu Michalczewskim, wielkim mistrzu boksu, mówiłeś za każdym razem. Nie wiem, czy to
ale
kontrolujesz.
Ale źle nie mówiłem.
Nie, nigdy. Zawsze.
Mimo tego, że naprawdę miałem z tego tytułu bardzo, bardzo ciężko przez ten PR, który mi, że tak powiem, tam zgotowano, nie? W związku z tym porwaniem jego dziecka. Tak?
O co chodziło?
No to w książkach jest wszystko opisane. Nie?
A coś pokrótce i w której książce? Bo tych książek napisałeś wiele.
Najwięcej jest Polska Sycylia, Trójmiasto w szponach mafii i służb. Jak mu tam, że tak powiem, wkręcono, że ja chcę mu porwać dziecko.
No myślę, że tutaj postawimy kropkę i więcej widzowie będą mogli doczytać. No to jest też twój biznes. Po co masz wszystkie historie prezentować, kiedy one są spisane i sprawiają, że dzisiaj w obliczu tego, że polskie państwo o ciebie w odpowiedni sposób nie zadbało, tak jak o wielu innych funkcjonariuszy, no musisz w jakiś sposób też działać na własną rękę. Więc tutaj myślę, że w opisie filmu umieścimy stosowny link do twojej książki. Natomiast chcę jeszcze tytułem wprowadzenia powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Rok temu spotkaliśmy się, nagraliśmy odcinek jeżdżąc ulicami Warszawy i obiecaliśmy widzom, że prędzej czy później powstanie materiał z twoim udziałem nagrywany w Krakowie. Ty się ucieszyłeś, bo w Krakowie spędziłeś sporo czasu i tutaj masz historie związane z moim rodzimym miastem, które no wręcz są unikatowe. Włos się na głowie jeży. Ja bym chciał, żebyś zabrał mnie w tę podróż po brudnym Krakowie lat 90.
80.
Więc powiedz mi, gdzie jedziemy najpierw?
Jedziemy w tej chwili na ulicę Wrocławską. Tam, jak przyjechałem do Krakowa w 87 roku z zadaniem wyznaczonym przez kontrwywiad wojskowy, jako żołnierz zawodowy miałem wcielić się z powrotem po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, miałem wcielić się do wojska.
Możesz o tym mówić w ogóle?
Tak, tak. Jest IPN-ie, są, tak, IPN-ie są teczki otwarte, prawda, ujawnione.
Już za chwileczkę powrócimy do malucha, ale teraz muszę wam powiedzieć o bardzo istotnej rzeczy. Otóż marka Car Vertical, z którą współpracuję od wielu lat, przygotowała 20% rabatu na zakup raportu, w ramach którego każdy z Was może sprawdzić stan dowolnego samochodu po samym numerze VIN, bez wychodzenia z domu. To bardzo przydatna funkcja w czasie chociażby weryfikacji na wstępnym etapie, czy dany samochód kwalifikuje się do zakupu. Raporty od Car Vertical zawierają zdjęcia, informacje o przebiegu, szczegółach wyposażenia, ale także wiele innych cennych informacji, które w tej chwili widzicie na ekranie. Z kodem DUZY20 otrzymacie z automatu 20% rabatu na zakup raportu, a więcej informacji znajdziecie w opisie filmu oraz przypiętym komentarzu.
Chciałbym na początku powiedzieć, taka jest prawda, że do tych ludzi, którzy tam wyzywają mnie od konfidentów czy tego, powiem jedną rzecz, gdybym ja się nie ujawnił, to byście po prostu nie wiedzieli, no i policjanci by nie wiedzieli. Mówię o swojej współpracy z wojskowymi służbami specjalnymi, nie? Wszyscy są teraz mądrzy, ci komentatorzy, bo wiedzą, bo ja to ujawniłem, tak? Ja to zrobiłem celowo, nie mam nic sobie do zarzucenia, to była typowo kontrwywiadowcza operacja. Chodziło o to, że jeden z żołnierzy zawodowych, oficer, był w nadzorze kontrwywiadu wojskowego. Nie dlatego, że coś tam pieczonka sobie wymyślił, tylko dlatego, że wcześniej miał różnego rodzaju, że tak powiem, przypadki, którymi się kontrwywiad wojskowy zainteresował. To też jest w obu książkach napisane, w trzech książkach jest to opisane. W Miami bez cenzury jest szczegółowo to opisane. W nadzór kontrwywiad wojskowy prowadził go w nadzorze.
Notabene najwięcej wątków z Krakowa jest właśnie w książce Miami bez cenzury.
Tak, i chodziło o to, że przydzielono mnie do kompanii, gdzie on był dowódcą. Nie chodziło o to, żeby zbierać na niego jakieś tam informacje, po prostu być tam i czekać i czuwać, tak, nad jakąś, nie wiem, może informacją, którą... Bo tak powiedziałem, że wcześniej nie chodziło o zbieranie informacji tam jakieś. Tak, chodziło o to, czy on, tak powiem, nie popełniłby podobnych rzeczy, które popełnił wcześniej, a chodziło o to, że chciał wcześniej uciekać. Nawiązał kontakt z Libijczykami jako oficer, jako żołnierz zawodowy. To tak porównam tą sytuację, bo mówimy o latach 80., tak, gdzie on tam później nawiązał kontakt z Amerykanami. No, czyli tak, Amerykanie w tamtym okresie czasu byli naszymi wrogami. Bo były dwa bloki, tak?
Wiele polskich miast było na mapie wręcz takiej zagłady w razie konfliktu atomowego, między innymi
tak,
Kraków.
I w zainteresowaniu służb, i to czy to niemieckich, amerykańskich, no, byliśmy w dwóch przeciwnych sobie blokach. Więc Amerykanie byli po prostu no, naszymi przeciwnikami, tak? I odwracając to do dzisiejszej sytuacji. Dzisiaj nie są Amerykanie naszymi przeciwnikami, są sojusznikami, ale Rosjanie są, tak? No i teraz on chce uciec przy pomocy Amerykanów, tam mówię, to wszystko tam jest opisane, porwać samolot i ten. I teraz mamy taką informację. Składamy przysięgę. To znaczy, że co? Że to jest podkablowanie. To jest typowe kontrwywiadowcze. No, jak się nazywa, jaką nazwę dać temu, że oficer świadomy, służący kilka lat wojsku, chce uciec z wojska polskiego. Tak? I jeszcze mało tego, nawiązuje kontakt z Amerykanami, z agentami Centralnej Agencji Wywiadowczej. Jak to nazwać? Jest na to nazwa? No jest na to nazwa, tak? Nie chcę tej nazwy używać wprost, ale wiadomo o co chodzi, tak? No i teraz dzisiejsza sytuacja. Oficer nawiązuje kontakt z jakimiś Rosjanami i chce uciec do Rosji. To ma ten żołnierz, ten agent ma przekazać tą informację, czy nie? Czy to będzie podkablowanie? Dzisiejsza sytuacja. Była afera w 6 Pomorskiej, tej brygadzie desantowo-szturmowe, czy jak ona tam teraz się nazywa, że żołnierze handlują prochami i żołnierki się prostytuują. Dobra osłona kontrwywiadowcza by to wyłapała. Tak? I teraz agenci współpracujący ze służbami mają to przekazać, czy nie? Czy będzie to podkablowanie, czy nie? Jak wy, którzy, ja mówię tutaj szczególnie, to jest głos do jakichś tam byczków staszewskich, którzy krytykują, opisują w komentarzach, że ja kabluję, donosiłem i tak dalej. Jak oni byli tam żołnierzami służby zasadniczej.
Ale może podsumuję ten wątek w ten sposób, że ty jesteś jakby państwowcem, jeśli w tamtych czasach...
Zawsze byłem.
Polska była względem w takich napiętych relacjach, powiedzmy, ze Stanami jako państwo, to ty miałeś to na uwadze. Gdyby sytuacja była dzisiaj taka, że Polska ma złe stosunki z Rosją i ktoś gdzieś próbuje w twoim odczuciu kolaborować, to też taką osobę wskazujesz.
Dokładnie tak. Bez w ogóle, bez skrupułów, bez w ogóle jakiegokolwiek ten... oczywiście ja bym wskazał, ale to jest zadanie dla służb, tak? Ja nie mam narzędzia, nie mam możliwości i tak dalej. Ja się mogę też mylić, ale od tego są służby. To jest tak zwana ta czułość kontrwywiadowcza, nie? Której dzisiaj nie ma u nas.
Mamy wielką szansę, żeby za twoim pośrednictwem porozmawiać o tym, jak to państwo funkcjonuje od zakulisowej strony, albo jak w przeszłości funkcjonowało i być może możemy też przenieść to na dzisiejsze realia.
Nie masz co mnie, nie przeceniaj mnie i ja jestem maluczkim człowiekiem, ale...
Ale ty żyjesz ze spotkań z ludźmi, cały czas rozmawiasz z nimi, wymieniacie spostrzeżenia, jakieś anegdoty.
Powiem tak. Mamy wojnę w Iranie. Jak już tego tematu, z dostępnych raportów, nie zastanawiało was to, jak to się stało, że wywiad izraelski, czy tam amerykański, czy w sojuszu razem, w ciągu, nie wiem, dwóch dób, czy trzech, kilku dni zlikwidował kilkuset czołowych przywódców, dowódców irańskich. Czy wy zastanówcie się na tym, jak to jest możliwe?
Ukraińcy strzelali z kolei w blok jednego z wojskowych rosyjskich, trafiając bezpośrednio w jego mieszkanie.
No ale chodzi mi, że tych kilkuset ludzi w jednym czasie, można powiedzieć, zlikwidowano. Przecież oni się przemieszczali, w różnych byli miejscach. Jak to jest możliwe? I wracając właśnie do tych dzisiejszych możliwości, to jest w ogóle kosmos. W porównaniu z tym, co było za moich czasów. Otóż ja wam powiem, jak oni do tego doszli. Przed wybuchem, to skoro, że oni do tego tak doszli, to znaczy, że są takie technologie i taki warsztat i takie możliwości wszędzie już w tej chwili. Wszystkie służby świata. Nie tylko oni. Pamiętajcie. To jest przekaz dla złych. Jak oni do tego doszli? Normalnie. Kilka lat przed wybuchem wojny skanowali wszystkie kamery w Iraku, w Iranie. Autostrady, przy blokach, w różnych miejscach i tak dalej. I zbierali, i zrobili z tego...
Mówisz o Amerykanach, tak?
I Izraelczykach.
Izraelczyk. Tak.
I zrobili tam jakiś algorytm, tak, bo się na tym tak technicznie nie znam. I to wszystko było wrzucone do jednego kotła i to wszystko było skanowane, analizowane i sobie... podczas wybuchu wojny, czyli wiedzieli na przykład tak, że Pieczolka przez 3 lata przyjeżdża na przykład regularnie, na przykład do tego i tego
sklepu,
kupuje o 9 rano bułki albo tam coś. I to wszystko było w algorytmach. I że masz jakiś, że nie żyjesz, nie jesteś osobą, która żyje w szklanym jakimś, w szklanej klatce, która nie wychodzi, która żywi się tlenem tylko i tak dalej, nie?
Ale co myślisz, że...
I teraz to wszystko, algorytm im to wszystko wyliczył i ten, i z dokładnością do 99,9% wiedzieli, że dzisiaj w poniedziałek ten i ten, ta ekipa się zbierze tutaj na tym placu, tamci, nie wiem, ten jakiś przywódca, czy ktoś ważny, generał będzie na tej odprawie, w tym miejscu i wtedy uderzyli. Tak działa dzisiejszy wywiad. Taką mają technologię. Plus jeszcze połączyli do tego, to jest w ogóle bomba atomowa, czyli technologię i włączyli do tego jeszcze agenturę osobową. To jest technika, technologia i człowiek.
Gdybyś miał te narzędzia, to pewnie byś więcej w życiu nawojował, powiedzmy.
Dobra zrobił. Zła zniszczył. Tak, także wiecie o tym na przykład, jak znaleziono ciało świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Wiecie o tym, że jak ta katastrofa nastąpiła, to ciało było rozrzucone po całym polu. Kawałki ciała i tak dalej. Jak znaleziono jego ciało? bo w tych polach tam, w tym, bo to trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to, no wiesz, jak to się stało? No to ja wam powiem jak. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński miał w garniturze chipa. Tak zabezpieczano głowy państw. Ile lat temu? To co teraz tam się dzieje, nie? Daję wam obraz tego wszystkiego. To nie jest science fiction. Pieczonka nie opowiada głupot. Mój brat świętej pamięci powiedział mi taką rzecz. Jarek, ja się nie boję ludzi. Ja się boję wiedzy, jaką ja posiadam. Także możliwości są przeogromne, ale cały czas najważniejszy jednak jest człowiek. Pamiętajcie, że człowiek jest najsilniejszym ogniwem i najsłabszym. I połączenie właśnie tej technologii z człowiekiem to jest po prostu mieszanka wybuchowa. Nie?
Ale co chcesz nam powiedzieć, że w tej chwili też są gromadzone informacje na temat na przykład polskich dygnitarzy, polskich ministrów, polskich wojskowych przez obce służby i że to samo robi Polska poza granicami kraju? Tak wyglądają w tej chwili działania wywiadowcze?
No ale jak myślisz, że co, że nie zbierają?
No ja mogę myśleć, a ty może wiesz.
No ale skąd ja mam takie rzeczy wiedzieć? Ja nie mam takiej wiedzy. To jestem za mały, żeby ten... No ale skoro to się stało w Iranie, to się nie może stać w sensie informacyjnym, w sensie wiedzy, nie wiem, w Polsce, w Niemczech. Przecież mamy dowody na to też, że wywiad izraelski podsłuchiwał, kurczę, Angela Merkel? Nie. Premier Meloni, tak? No. Czy tam tych polityków włoskich, tak? No, to się dzieje, tak? Ale co w tym dziwnego? Ten świat tak jest skonstruowany. Wracając do tych narkotyków, nie? Mój kolejny powrót do Krakowa to był w roku...
Do narkotyków, czyli wracamy do tego pytania sprzed chwili, gdy zapytałem cię o to, jak wyglądała ta brudna strona miasta lata temu, gdy tutaj funkcjonowałeś?
No, 98 rok, 9, 2000... Zaczęło się od tego, że tutaj przyjeżdżałem z osobą, która była związana z półświatkiem.
Kobieta.
Tak, która była związana z półświatkiem. Przyjeżdżałem z nią tutaj do Krakowa. Nocowałem tam u niej w domu, w mieszkaniu, w jednym, w drugim. Byłem z nią w kinie. Pamiętam, to była premiera filmu Ogniem i Mieczem.
W kinie Kijów?
W kinie Kijów, dokładnie tak. Dokładnie tak. Ogniem i mieczem. Po premierze żeśmy poszli do takiego pubu pod Pawiem, czy... pod Pawiem, coś... Wiem, że podłoga była taka kamienna, metalowe takie stoliki, nie? No i pamiętam, że strasznie się podobało to tej osobie, ale to mega, bo tak sobie chciałem coś wymyślić, jakąś taką spontaniczność, żeby w jakiś sposób zaimponować, żeby...
No zdobyć serce.
Nie, zaimponować. Nie, serce się nie...
Nie w tym przypadku.
Nie w tym przypadku, nie? Tam jest... wszedłem... Żeśmy to pili wino? Czy szampana? Już nie pamiętam. No i fajny był nastrój, super atmosfera. Wszedłem na stół. Fajna muzyka też grała, taka... nie wiem, czy nie było to muzyka z Ogniem i Mieczem. Ta Dunka, tak?
Dunka, tak. Mietka Szcześniaka i...
Tak. Wszedłem na stół. Ona weszła na ten stół ze mną. Żeśmy zaczęli tłuc tymi kieliszkami o podłogę, nie? Taki spontan, nie? Nie to, że awanturę robisz, tylko taka reakcja fajna. Jest to bardzo, bardzo się to spodobało. I wszyscy nam później brawa bili, nie?
No w porządku. Ale to oczywiście piękne wspomnienia, które widać, że wywołują u ciebie dużo emocji.
Nie emocji, tylko opowiadam jak było. Natomiast jeżeli chodzi o przestępczość, to tutaj później między właśnie 99-2000, przed wyjazdem 2001, przed wyjazdem do Hiszpanii, bo w Hiszpanii z drugim operatorem prowadziliśmy operację specjalną dotyczącą handlarzy narkotyków oraz ustalenia miejsca pobytu Andrzeja Zielińskiego, pseudonim Słowik. Było jedno z naszych zadań. I poprzez...
On się ukrywał w Hiszpanii wtedy.
Tak. Mam zdjęcia, ale ja ci to wyślę, jakbyś chciał sobie to wrzucić na ten, to... No i co? I tam jeszcze w Polsce nawiązałem kontakt z człowiekiem, który zajmował się handlem narkotykami. Był jednym z ogniw tej grupy. Szef tej grupy miał kontakt bezpośredni z Andrzejem Zielińskim, cudownym słowem. No i tak w trakcie rozpracowywania, to miesiącami to wszystko, że z innego miasta przyniosłem się do Krakowa, no i tutaj kupowałem od niego narkotyki.
W którym miejscu to było w Krakowie?
Spotkania odbywały się na barce.
Przy Wiśle, tak?
Tak.
Na Wiśle bezpośrednio, na stawie.
Tak, tam się odbywały spotkania. Handel się odbywał przy wylotówce na Zakopiankę, na parkingu takim, nie?
Tam jest duże centrum handlowe, tak?
Wtedy jeszcze chyba nie było. Okay. Wtedy chyba jeszcze nie było. Powiem wam jedną rzecz. Chciałbym wam opowiedzieć, jak to się technicznie odbywało, ale niestety no nie mogę. Nie mogę, bo obowiązuje mnie tajemnica, w jaki sposób technicznie odbywała się ta operacja specjalna odnośnie kupowania narkotyków.
To w jednych przypadkach się tajemnica obowiązuje, a w innych nie?
A w jakich mnie nie obowiązuje?
No, czasami opowiadasz szeroko, ale co? O tym nie możesz mówić.
Ale co, na przykład co? Ja wiem, co mogę opowiedzieć. Okay. Wiem, co mogę opowiedzieć. Zresztą tutaj była taka sytuacja, że po filmie Przykrywkowcy szefostwo CBŚP, komendant główny policji złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa za ujawnianie tajemnicy. Sprawa trwała 2 lata w prokuraturze i prawomocnie została umorzona, prawda? Ale z jakich względów to zrobiono, to nie dlatego, że ja ujawniałem jakieś tajemnice, coś innego. Kto nie chce się o tym tutaj... Dzisiaj, powiem tak, dzisiaj środowiska pomundurowe nie potrzebują skłócania się, tylko jedności. I to wszystkie, i policyjne, i wojskowe, gdzie nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale ja uważam, że to jest wstyd, że nie potrafimy ze sobą się po prostu w jakiś sposób porozumieć, to raz, a dwa, jak do tego można było dopuścić, że jacyś ludzie z półświatka medialnie czy komentarzowo rozgrywają ludzi ze służb mundurowych. Komentarzami, opiniami na przykład o tym czy o innym. To jest w ogóle niedopuszczalne. To jest dla mnie, to jest porażka i to jest wstyd.
Ale teraz się to dzieje?
Tak, tak. Także nie powinno tego być, bo są...
Ty czasami widzisz kogoś w telewizji i wiesz, że ten człowiek nie jest krystalicznie czysty?
Mówisz o... Tak, współświadka ludzi tam różnych, tak. No na przykład, zobacz, Ryszard Bogucki. Przykład. Ja nie jestem sądem. Ja nie jestem wyrocznią sądową. Został prawomocnie skazany? Został czy nie?
Został.
Odbył karę, prawomocnie skazany i tak dalej. No, pewni dziennikarze robią z niego człowieka niewinnego. On z siebie robi człowieka niewinnego. Ma do tego prawo, tak?
A ty co wiesz?
No ale ja uważam, że on jest przestępcą. I po tym wyroku, który miał miejsce i jeszcze mam tam swoje jakieś... Mam do tego prawo, żeby tak myśleć. Moje to jest prawo, nie? No ja bym w życiu nie dopuścił do takiej sytuacji, bym tego nie zrobił, tak jak zrobił ten analityk, ten policyjny, że poszedł do notariusza i zeznał, notarialne zeznania złożył na korzyść Boguckiego.
Co to była za sytuacja?
Chodzi o zabójstwo Pershinga. Ja bym czegoś takiego na przykład nie zrobił. I ja go na to nie krytykuję, tylko mówię, że ja bym coś takiego nie zrobił. Nie?
Ale co, on złożył jakieś obciążające w akurat tego wątku?
Nie, on złożył na jego korzyść, że sprawa zabójstwa Pershinga, no chciałby to było dokładnie sprawdzić, nie chcę, żeby nie było teraz przekłamania, bo po prostu go broni tam, nie? Tak mówię, krótko mówiąc. Są dziennikarze, którzy, tak powiem, w swoim języku zakochują się w półświatku. W sensie, już nie mówię o kobietach, ale w ogóle. Są tacy, którzy są zachłysnięci tym półświatkiem. Ja mam, to jest moje zdanie, mam takie prawo i tyle. Możecie się z tym zgadzać, ale ja tak po prostu do tego tak podchodzę. Jak powiedziałem, dzisiaj środowisko mundurowe potrzebuje zjednoczenia, a nie żeby jedna czy druga, czy ktoś tam właśnie opisywał, że jeden jest taki policjant, czy tam jedna... To wara wam od tego. Wy żeście byli w półświatku, wam się udało, jednym się udało, drugim się nie udało.
Czy jeżeli... nie masz szacunków dla tych osób, które powiedzmy skorzystały z artykułu 60?
Ja nie mówię o 60, mówię generalnie o półświatku. Co do 60, jak może mieć... Powiedz mi, no, jak były policjant może się wypowiadać, czy ma szacunek do 60, czy nie? Nie, no powiedz mi, jak się...
Kiedyś spotkałem się z takim pytaniem, że dziennikarka zapytała biskupa, czy wierzy w Boga.
No nie.
I opowiedział o tym w bardzo ciekawy sposób, w co tak naprawdę wierzy. Więc wydaje mi się, że nie ma głupich pytań.
No. Dobra, no to nie chodzi, że głupie pytanie, tylko co ja mam ci odpowiedzieć? To ja ci nie mogę inaczej odpowiedzieć, jak to, że czy to są ludzie, czy jak ty powiedziałeś, czy mam dobrą opinię, czy nie, tak?
Jaką masz opinię? Nie powiedziałem, czy dobrą.
No to niech się o tych dobrych czy złych opiniach wypowiadają ludzie z półświatka, bo to ich dotyczy, tak? Państwo dało to narzędzie w postaci artykułu 60. To, że on jest, że ci ludzie, co korzystają z 60, to jest niedostatecznie weryfikowane w wielu przypadkach, tak? To jest inna sprawa. Tak nie powinno być. Skoro jest takie narzędzie, państwo z tego korzysta, ale państwo powinno weryfikować, żeby nie było później przypadków, jakie mamy tutaj, prawda, że w sądach padają te dowody tam i tak dalej. Generalnie, no, drodzy ludzie, drodzy półświatku, to nie jest tak. Ja wiem, bo półświatek to jest taki, że generalnie to w momencie, kiedy oni popełniają przestępstwo, to szukają wszystkich możliwych
sposobów, żeby zmniejszyć wymiar kary.
Albo żeby powiedzieć, że w ogóle policja to, czy służby to w ogóle nagonkę na nich jakąś tam stosują, czy tak dalej, nie? Tak jest zawsze, prawda? Tutaj strona ta służb, prokuratury musi zawsze do końca dopełniać tej drogi prawnej, gdzie mimo tego, że są sytuacje, gdzie wszystko jest czarno na białym, to i tak ten półświatek mówi, nie, że to zostało wszystko sfingowane, czy coś tak dalej. Słuchajcie, no to ja nie wiem, to może oni niech ustalą jakiś kodeks, co wolno, czego nie wolno, co jest prawidłowe, a co jest nieprawidłowe. Skoro zdecydowali się na tym, żeby być w takim systemie, jakim jest, wiadomo, że ten system jest niedoskonały. Zgadza się? No, ale on jest. Skoro jest, no to żyjesz w tym systemie. Oczywiście powinno się doprowadzić. Ja uważam, że w ogóle powinny być takie zmiany, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby kontrolować nadmierność użycia używania tego narzędzia jak 60, tak? Na przykład świadek koronny, ta instytucja świadka koronnego. Czy to Polacy wymyślili? Nie, no to przyszło ze Stanów, z tej demokracji amerykańskiej. Tak? Jest to pomocne bardzo narzędzie w walce z przestępczością, tą zorganizowaną i tak dalej. Tylko jest kwestia, żeby to weryfikować. Dokładnie weryfikować, żeby ludzie, którzy, prokuratorzy, żeby to po prostu weryfikowali. Dokładnie weryfikowali.
No, podniosło się tutaj nam ciśnienie rozmowy, ale widzę, że też poruszamy tematy, które ewidentnie wpływają na twoje emocje. Wspominałeś o Boguckim chwilę temu. On został prawomocnie skazany, ostatnimi czasy wyszedł z więzienia. To jest ten pan, którego opinia publiczna poznała po świetnie przystrzyżonych włosach i brodzie. Stał się takim flagowym przykładem świetnie zakonserwowanego przez system penitencjarny człowieka.
Ma dobre geny, no są tacy ludzie.
Ma dobre geny.
Tak.
Natomiast no, on nie został w żaden sposób uniewinniony. Ty myślisz, tak jak typowy człowiek, jak każdy człowiek, możesz mieć swoje zdanie, że on popełnił te zbrodnie, czy został skazany w sposób niesłuszny, wprowadzony w jakąś
instytucję? Ja jestem w tej grupie akurat ludzi, która są, myśli, że ma z tym związek. Tyle. Jest grupa ludzi, która myśli zupełnie inaczej.
A jak to się dzieje, że dzisiaj on nagrywa rolki po... latach spędzonych w więzieniu, w nowym Porsche, czy gdzieś na jakimś weekendowym wyjeździe na Podhalu na przykład.
A to ja uważam...
Jak to jest, że ludzie, którzy wychodzą z kryminału i to jeszcze, gdy Polska dopiero zaczynała funkcjonować...
Pytanie jest, czy to jest jego w ogóle Porsche, ale samo to, że on tej klasy, nazwijmy to zawodnik, inteligentny facet, który ma swoje doświadczenia, jak gdyby prowokuje... Ewidentnie prowokuje, że tak powiem, prowokuje, nie wiem, żeby to źle nie zabrzmiało, prowokuje system. No bo tak system generalnie to nie jest po to, żeby chołubić ludzi, którzy odbywali tą więzienie, popełniali przestępstwa. Oczywiście on wszystko robi i cały ma tam zespół sztab, żeby powiedzieć, że jest niewinny, no ale to on to mówi, nie? Sąd mówi co innego. No i przez tego typu pokazywania się w taki sposób czy inny, ja uważam, że prowokuje system, nie?
No. Oczywiście, żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś zdobywa majątek, być może też nie legalnie zarobiony i później trafia do więzienia na kilkadziesiąt lat i wychodzi i w dalszym ciągu ma pieniądze. Tylko, że sam wiem, jak trzeba dbać o oszczędności z roku na rok, żeby ich nie zżerała inflacja, jak ceny z lat 90. nie mają wiele wspólnego z dzisiejszymi. I co by nie powiedzieć, to tak jak ty mówisz, no jest to swego rodzaju niecodzienny przypadek, taki trochę wręcz filmowy, że ktoś wychodzi z więzienia i od razu jeździ Porsche.
Ale on tam jeszcze co innego zrobił w ogóle, to dla mnie to...
Że co można myśleć?
On w social mediach ostatnio nagrał taki przekaz dla służb, że on ma świadomość tego, że jest w nadzorze służb, że się im interesują.
Na radarze.
Nazwijmy tak kolokwialnie, tak? Że on dla ułatwienia, żeby nie marnowały służby czasu, od czasu do czasu będzie wstawiał swoje lokalizacje i nagrywał filmiki, gdzie jest, nie? No jest to takie czuć tutaj taką bezczelnością i drwiną, nie? To ja powiem tak, pyrkosz, pyrkosz i się dopyrkosz. Pyrkosz, pyrkosz i się dopyrkosz. Także miał 25, tak, on z niego jest, tak jak on mówi, taki biznesmen, inteligentny, no bo jest inteligentny i tak dalej, no to jak ta jego inteligencja, jak dał się wpakować na 25 lat za nic? Wedle jego, nie? To co z niego za inteligencja? Jak się można było dać wpakować na 25 lat więzienia za nic?
A ty się nie boisz wygłaszać takich otwartych stwierdzeń? No. Też można ustalić, gdzie mieszkasz, masz sporo wrogów.
Bo ja mam nad sobą szefa.
Pana Boga.
Dokładnie tak. I to on zdecyduje, czy mnie włączyć, czy mnie wyłączyć. Tylko on. Ja w to głęboko wierzę. Ja w to wierzę. Mówią ludzie, że wierzą w Boga, nie? Ale ja uważam, że jest i dobrze, że są tacy ludzie, ale myślę, że jest niewielu, którzy tak naprawdę wierzą w tego Boga, że jest. Ja uważam, że jest, wierzę w tego Boga i tak naprawdę też bardzo często myślę, co będzie tam po tej drugiej stronie, naprawdę.
A wtedy w czasie działań operacyjnych też często myślałeś? Albo był taki moment, że się modliłeś, myśląc, że śmierć jest bardzo blisko? Notabene jedziemy właśnie po ulicy Wrocławskiej.
To podjedziemy w okolice jednostki wojskowej.
Tak jest. Bardzo proszę.
Po lewej, tutaj po prawej stronie był sztab.
Tu zdawałem prawo jazdy swoją drogą.
Ale się zmieniła ta ulica. O ja cię sumę. Kurde molek. Był sztab 6. Pomorskiej Brygady Powietrzno-Desantowej. Nie wiem, czy minęliśmy, czy nie.
Nie, jeszcze nie.
Tam nie byłem, w tym sztabie. Powiem tak. Zawsze się bałem. Nie modliłem się, ale rozmawiałem. Mam swój... Nie będę tutaj... swoich takich, no... intymnych rzeczy, osobistych w tym klimacie przekazał. Przy Wrocławskiej, przy jednostce wojskowej, pamiętam, był taki bar. Dobry żurek podawali tam, nie? Nie wiem, czy on jeszcze jest, czy nie. Taka stołówka, taki bar, no. super, zajebisty, nie? Fajna dziewczyna tam obsługiwała ten, chyba córka właścicieli. No i co? Zawsze się boję i tylko idiota się nie boi, nie? I tyle, no, ale cały embaraz polega na tym, żeby mieć taką zdolność przezwyciężania tego strachu, nie?
A tu miałeś ją wrodzoną, czy nauczyłeś się gdzieś właśnie w procesie formowania ciebie jako funkcjonariusza?
To już musieliby powiedzieć ci, którzy mnie tam szkolili. Tu jest jednostka.
Tak jest.
A tu był ten bar. Nie, tam dalej. Tak, tam moja kompania zaraz się wchodziło po prawej stronie.
Wojsko Polskie.
Druga kompania szturmowa. No tutaj tak, to jest ta jednostka. Są wspomnienia, są. To dowódcą wtedy był tutaj batalionu major Bieniek, później dzisiejszy generał czterogwiazdkowy.
Próbowałem się parę razy z generałem umówić na wywiad, ale ile razy do niego dzwoniłem, to mówił, że jest na wakacjach i faktycznie naprawdę miałem tak... No, no może sobie tak teraz żyć na spokojnie.
No tak, no. Także,
słyszałem dzwoniąc, że ten sygnał jest taki wydłużony zawsze.
No to musisz próbować, nie?
Muszę próbować.
Musisz próbować do skutku. Park maszyn tutaj, tak? To, tam dalej, no.
Patrol saperski.
Tak, no. Tutaj akurat...
Tu nie było nic.
Tu nie było nic, tak.
Na pewno w razie jakichkolwiek zagrożeń to jest jedno z centralnych miejsc dla bezpieczeństwa Krakowa. Bo tutaj w dalszym ciągu ta jednostka jest czynna.
No i jest flagowa jednostka polska, Wojska Polskiego, nie? Elitarna, nie? Spadochronowa na pewno jest w zainteresowaniu służb rosyjskich na 100%, nie? Zresztą tutaj mieliśmy, mówiłem o tym...
Wielki teren bardzo blisko centrum Krakowa.
Rampa kolejowa. Tu żeśmy pakowali się na poligon. A ten oficer mieszkał na osiedlu wojskowym traktorzystów, taka ulica. W prześmiewczy sposób opisał te działania WSW, kontrwywiadu wojskowego, razem w tej książce Wituskiego. Nie dziwota, że on tam nie lubi tego kontrwywiadu, no bo to jest jego sprawa. W każdym bądź razie to, co on, jak on postępował w trakcie tego takiego no, szydzenia i prześpiewczej takiej narracji, to dużo stracił, bo dzisiaj by był zupełnie w innej rzeczywistości, nawet nie jest sam świadom do tego, co stracił, a co mógł zyskać. Bo można być po dwóch stronach barykady, tak? Szczególnie w tej materii operacyjnej, nazwijmy to, tak? Ale są tam jakieś inne zasady.
Dużą przyjemności sprawiłem, odwiedzając te okolice?
No kurde, Molek.
I to jest sygnał dla tych wszystkich, którzy pytają, gdzie wy jedziecie? Po co wywiady w samochodach?
No właśnie
jeśli
po to.
Można właśnie się wybrać, a wielokrotnie miałem wrażenie, że moi goście się wzruszali, odwiedzając stare swoje rejony. I ty też troszeczkę się wzruszyłeś. Wydaje mi się, że to też jest niesamowite, pokazujące, jak ucieka czas, ile się wydarzyło przez ten okres 30 lat, bo jesteśmy na tych samych ulicach, gdzie formowała się twoja dorosłość.
W 87 roku, chyba w lipcu? Nie, w 8, przepraszam, czekaj. W 8. W lipcu przekroczyłem ostatnio raz granicę tej bramy tam w Koszarze.
Zostawcie po sobie polubienie, aby zwiększyć zasięg tego filmu, a już za kilka dni zobaczymy drugą część, w której mój gość opowiada o kulisach zamachu na swoje życie.